Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Joanna Piwowońska, koordynatorka merytoryczna ze strony partnera w ramach projektu Dostępna Szkoła. Witaj.
Dzień dobry, cześć Michale, witam Państwa wszystkich serdecznie po drugiej stronie anteny.
To jest pierwsza z wielu audycji, o które na antenie Tyflo Radia w Tyflo Podcaście się pojawią. Będziemy rozmawiać na temat projektu Dostępna Szkoła też, ale będziemy rozmawiać też przede wszystkim na temat modelu dostępnej szkoły, który w ramach tego projektu powstał. Ale żeby wszystko miało jakiś taki porządek chronologiczny, to może o samym projekcie najpierw w ogóle porozmawiajmy. Czy właściwie jest projekt Dostępna Szkoła?
Projekt Dostępna Szkoła to jest projekt, który tak naprawdę w tej chwili się kończy. Zaczęliśmy go realizować w roku 2019 i będziemy go kończyć już w tym miesiącu, czyli trwa od tak naprawdę czerwca 2019 do grudnia 2023. Jest to projekt realizowany w ramach środków pochodzących z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój i realizowany jest jako pilotaż działania Szkoła bez barier w ramach programu Dostępność Plus. To jest projekt, który jest tak naprawdę jednym z dwóch bliźniaczych projektów, ponieważ Ministerstwo Funduszy, chcąc właśnie takie działania zwiększające dostępność szkół podstawowych póki co, do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi zaaranżować, wymyśliło konkurs, w ramach którego wyodrębnione zostały dwa projekty prowadzone przez dwa partnerstwa, bliźniacze projekty. Jednym z tych projektów była właśnie Dostępna Szkoła realizowana przez partnerstwo Fundacji Fundusz Współpracy jako lidera i Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, którą reprezentuję. Drugie z tych partnerstw to było partnerstwo Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenia Młodych Lubuszan oraz Politechniki Gdańskiej. I te dwa partnerstwa, prowadząc takie właśnie dwa równoległe projekty, miały wspólnie wypracować model dostępnej szkoły, a potem przetestować go w kilkuset placówkach w całej Polsce i finalnie potem, biorąc pod uwagę wnioski z fazy testowania tego modelu dostępnej szkoły, opracować taki finalny model, który będzie rozpowszechniany później.
Czym jest ten model? Czy to jest tylko zbiór dokumentów, czy też mamy już do czynienia z jakimiś takimi wzorcowymi szkołami, które wdrożyły ten model w życie?
Model dostępnej szkoły, zarówno w tej wersji pierwotnej, jak i w tej wersji ostatecznej, której opracowanie tak naprawdę w tym momencie kończymy, jest to zbiór standardów, które obejmują wszelkie możliwe aspekty funkcjonowania placówek oświatowych. Ponieważ głównym założeniem całego modelu dostępnej szkoły jest podejście holistyczne. Tak, wychodzimy z założenia, że szkoła podstawowa, generalnie każda szkoła, to jest nie tylko sam budynek szkolny, w którym dzieją się różnego typu działania zmierzające do podnoszenia wiedzy, podnoszenia kompetencji uczniów, ale to jest też takie miejsce, które jest miejscem pracy dla nauczycieli, dla specjalistów, dla personelu administracyjnego, ale jest też miejscem, w którym muszą się dobrze czuć rodzice tych uczniów, którzy też przecież mogą mieć niepełnosprawności albo inne szczególne potrzeby, do którego czasem przyjdą też dziadkowie, chociażby na akademię z okazji Dnia Babci czy Dziadka, do którego przyjdzie rodzeństwo uczniów, którzy tam uczęszczają na różnego typu eventy organizowane przez szkołę, w którym może się na przykład mieścić klub seniora, mogą tam się odbywać jakieś dodatkowe zajęcia, tak, bo szkoły często sobie też wynajmują powierzchnię i wieczorami, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, jest tam na przykład yoga albo inne zajęcia sportowe powszechnie dostępne. W związku z powyższym, taka szkoła jako budynek musi być dostępna dla bardzo szerokiego grona użytkowników, którzy mają bardzo różne potrzeby. I dodatkowo ta szkoła, poza tym, że jest budynkiem, jest pewnego rodzaju społecznością, w której wszelkie działania, które są realizowane, muszą spełniać te wymogi dostępności, muszą być przyjazne dla jak największej grupy użytkowników, niezależnie od ich szczególnych potrzeb. I stąd też model dostępnej szkoły jest sporem, myślę, innowacyjnym o tyle, że on po raz pierwszy tak naprawdę chyba skupia się nie tylko na takich standardach twardych, nazwijmy to, dostępności, tak? Zazwyczaj, jeżeli wypracowywane są jakieś modele, standardy dostępności, to one dotyczą infrastruktury, ewentualnie zagadnień związanych ze standardami dostępności informacyjno-komunikacyjnej, tak? Czyli sposobów porozumiewania się, udostępniania informacji. Jeżeli już wdrażają pewne rozwiązania z zakresu na przykład obsługi klienta, no to jakby nie łączą tych dwóch aspektów, tak, związanych z infrastrukturą i z takimi miękkimi kompetencjami na przykład kadry. Tutaj model dostępnej szkoły jest w tym zakresie innowacyjny, bo w jednym dokumencie zgromadziliśmy tak naprawdę wszystkie aspekty dostępności.
Ja już teraz mogę zdradzić, że my przez ten model się przejdziemy i będziemy go szczegółowo omawiać w kolejnych naszych spotkaniach w Tyflo Podcaście. Natomiast teraz chciałbym cię zapytać, jak w ogóle wyglądał proces przygotowywania takiego dokumentu, bo skoro on jest tak szeroki i tu mamy to podejście holistyczne, mamy podejście całościowe, no to na pewno nie był to łatwy proces, a czasu też nie było przecież jakoś bardzo dużo.
No tak, muszę przyznać, że to było dosyć karkołomne przedsięwzięcie. Po pierwsze ze względu na formułę, tak? W rzeczywistości projektowej różnego typu modele wypracowywane są w taki sposób, że jest jakiś zespół instytucji, organizacji, które wspólnie realizują jakiś projekt, mają jakąś koncepcję, pozyskują na to dofinansowanie i wskutek prowadzonych przez siebie działań wypracowują jakieś standardy, modele, potem je wdrażają, testują w zależności od tego, jaka jest koncepcja. A tutaj zostaliśmy postawieni trochę w innej rzeczywistości osadzeni, ponieważ były, tak jak wspominałam, dwa niezależne projekty, dwa zespoły ekspertów, które aplikując ośrodki na projekt związane z dostępnością szkół, miały pewnie trochę inne wizje tej dostępności, a one musiały się spotkać ze sobą, wspólnie wypracować jeden model, dogadać się, potem na jakiś czas rozejść, przetestować ten model, a potem spotkać się ponownie, zebrać ze sobą te efekty fazy testowania i po raz kolejny usiąść i ten pierwotny model przepracować, dostosować do tego, co wyszło w fazie testowania. Więc to było na pewno w tym wszystkim najtrudniejsze. I wyglądało to w ten sposób, że takie właśnie dwa zespoły ekspertów spotkały się wspólnie, wypracowały sobie jakąś koncepcję i oczywiście byli to eksperci stanowiący zasoby wszystkich tych organizacji, które uczestniczyły w tych dwóch projektach, ale zaprosiliśmy także do współpracy ekspertów zewnętrznych, między innymi pracowników szkół, dyrektorów szkół czy innych instytucji, które za oświatę odpowiadają, czy organów prowadzących, różnego typu specjalistów, którzy zajmują się wsparciem osób z niepełnosprawnościami, osób ze szczególnymi potrzebami, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. I dodatkowo ten pierwotny model dostępnej szkoły musieliśmy również konsultować oczywiście z różnego typu gremiami, poczynając od organizacji pozarządowych, które skupiają się na szeroko pojętym wsparciu osób z niepełnosprawnościami, czy też na wsparciu procesu edukacyjnego, ale też z instytucjami publicznymi, jak Ministerstwo Edukacji i Nauki, czy też Ministerstwo Funduszy, bądź też takimi działami doradczymi jak Rada Dostępności. Po zakończeniu tych konsultacji powstał właśnie ten pierwotny model, który potem był testowany.
No właśnie, bo przygotowywanie to jedno, a testowanie to jeszcze druga rzecz. Jak wyglądały te testy?
Testowaliśmy model w prawie 200 placówkach. Finalnie 184 szkoły ukończyły testowanie modelu dostępnej szkoły, czyli osiągnęły wybrane, założone przez siebie standardy z modelu dostępnej szkoły, wdrożyły je i uczestniczyło w tym testowaniu 74 organy prowadzące, które prowadziły te szkoły, tak? No bo szkoły ze względu na przepisy prawa nie posiadają same w sobie osobowości prawnej, która by im umożliwiała udział w tym projekcie, stąd też to organy prowadzące, które prowadziły te szkoły, startowały w konkursach grantowych, które ogłaszaliśmy jako partnerstwo i pisząc wnioski o dofinansowanie grantów, decydowały się i deklarowały właśnie wdrożenie standardów modelu dostępnej szkoły. I było to zazwyczaj tak, że każdy z tych organów prowadzących, w zależności od tego, która to była tura naborów, bo tych naborów o dofinansowanie grantów było kilka w jednym i drugim partnerstwie, wybierały liczbę szkół, którą będą chciały objąć tym testowaniem, to było od jednej do czterech szkół, określały, które z tych szkół będą realizowały ile standardów, zwyczajowo przynajmniej w jednym organie minimum jedna szkoła musiała przetestować wszystkie standardy modelu dostępnej szkoły, deklarowały na jakim poziomie dostępności ta szkoła finalnie będzie kończyła tą fazę testowania, bo pierwotny model zakładał trzy poziomy dostępności szkoły i składały wnioski o grant. W międzyczasie, żeby się przygotować do tego złożenia tych wniosków o grant i żeby wiedzieć, jakie tak naprawdę muszą działania naprawcze czy też zaradcze, żeby tą dostępność osiągnąć, zapewnić, szkoły i organy prowadzące przeprowadzały sobie tak zwaną autodiagnozę, czyli w oparciu o narzędzia, które były wypracowane, które stanowiły dodatek do modelu, weryfikowały, jakie standardy już mają spełnione albo jakie elementy standardów mają spełnione i czego im jeszcze brakuje do tego, żeby osiągnąć tą pełną dostępność. Kiedy zakończyły autodiagnozę, kiedy napisały te wnioski wstępne, odbywała się ocena tych wniosków i te organy, te szkoły, które wypadły najlepiej, przechodziły do kolejnej fazy naboru, która owocowała potem przeprowadzeniem u nich już takich profesjonalnych audytów dostępności. I na podstawie tych audytów dostępności, które no już dawały im taki pełny, profesjonalny obraz tego, czy szkoła spełnia standardy dostępności, czy też nie, przygotowywały tak zwany wniosek właściwy, czyli ta rekrutacja tych szkół i tych organów prowadzących do projektu była dwuetapowa. I po zakończeniu tych audytów dostępności, po stworzeniu wniosków właściwych odbywała się kolejna ocena, wskutek której te najwyżej punktowane podpisywały umowy na realizację grantu, w ramach których mogły otrzymać wsparcie finansowe na testowanie standardów modelu dostępnej szkoły, na wdrażanie tych standardów w swoich placówkach i to było wsparcie w wysokości maksymalnie 2 milionów złotych na organ prowadzący. I rozpoczynało się testowanie.
I rozpoczynało się testowanie i to testowanie, jak rozumiem, już się kończy, czy ono jeszcze będzie cały czas trwało?
Testowanie się już zakończyło. Szkoły miały możliwość testowania modelu dostępnej szkoły, czy prowadzenia tych działań, które zmierzały do wdrożenia standardów tak naprawdę do końca września, część jeszcze do końca października tego roku. W tym momencie wszystkie szkoły, które testowały u nas model dostępnej szkoły, już skończyły testować. My skończyliśmy też weryfikowanie efektów tego testowania. Oczywiście w trakcie całej procedury testowania też zbieraliśmy na bieżąco wnioski, opinie na temat modelu dostępnej szkoły, informacje zwrotne dotyczące tego, co jest wdrażalne, a co być może nie jest wdrażalne, co jest niejasne w modelu i wymagałoby jakiegoś przeformułowania czy dodatkowych wyjaśnień, co sprawiało trudność grantobiorcom w odbiorze samego modelu. Również sami przeprowadzając audyty końcowe, które weryfikowały efekty tego testowania, mieliśmy, myślę, że bardzo cenne informacje zwrotne, które sprawiły, że model ostateczny wygląda tak, jak wygląda, a różni się on jednak od tego modelu testowego, od którego zaczynaliśmy całą współpracę.
No właśnie o te wyniki też chciałbym cię zapytać, bo z własnych doświadczeń z dostępnością, co prawda tylko cyfrową, no to mogę powiedzieć, że dostępność to jest proces, to jest coś, co nigdy się nie kończy tak naprawdę, co cały czas trwa i nad czym cały czas trzeba pracować. Czy tutaj ze szkołami jest podobnie, czy też można powiedzieć, że są placówki, którym się udało w 100% wdrożyć ten model i stać się tak wzorcowo dostępnymi?
Odpowiem i tak, i nie. Z jednej strony, owszem, są placówki, które wdrożyły model w 100% i powiem szczerze, że jest ich w Polsce no, kilkadziesiąt. Tak? W każdym organie prowadzącym, który aplikował o grant, musiała być przynajmniej jedna taka szkoła i na tę chwilę mogę powiedzieć, że nie ma takich szkół wśród tych szkół, które by nie osiągnęły tych 100%, więc minimum 74 takie szkoły, które w 100% zrealizowały model, są, ale to nie znaczy, że ta praca nad dostępnością się u nich zakończyła. Wprawdzie model dostępnej szkoły zakłada, że po jego wdrożeniu placówka będzie w pełni zgodna ze standardami, które są wymagane przepisami prawa, tak, bo mamy już od jakiegoś czasu funkcjonującą w Polsce ustawę o zapewnieniu dostępności, która w pewien ramowy sposób, ale jednak określa, jakie są te wymogi dotyczące dostępności podmiotów publicznych, czy też innych podmiotów, które realizują cele związane z polityką publiczną, ale z drugiej strony, poza jakby tymi wymogami ustawowymi, które te szkoły już zrealizowały, są oczywiście bieżące potrzeby, które cały czas się mogą zmieniać, tak, mogą się pojawiać nowe, bo myślę, że bardzo ważne jest to, że kiedy myślimy sobie o dostępności, to dokonujemy pewnej standaryzacji, co jest niewątpliwie słuszną drogą, tak, bo powinny być jakieś ogólne wytyczne, które mówią, w jaki sposób należy na przykład od strony architektonicznej projektować budynki, żeby one były maksymalnie uniwersalne, a jeżeli te budynki już istnieją, to w jaki sposób je modernizować, żeby wszyscy mogli z nich skorzystać. I te standardy powinny uwzględniać potrzeby jak największej liczby ludzi z jak najbardziej zróżnicowanymi potrzebami, ale z drugiej strony zawsze mogą pojawić się takie okoliczności czy takie osoby, które będą wymagały w tym zakresie innych dostosowań albo większych dostosowań. Więc tak jak powiedziałeś, z jednej strony mamy 100% dostępne placówki, ale z drugiej strony nawet dla tych placówek ta droga ku dostępności jeszcze nie jest zamknięta i myślę, że chyba nigdy nie będzie. I w ten sposób też do tego podchodzimy w dostępnej szkole.
To w takim razie teraz porozmawiajmy o samym modelu, czyli o tym dokumencie, który jest dostępny dla każdego, dla każdej instytucji, która miałaby ochotę go wdrożyć. Można się z nim, jak rozumiem, publicznie zapoznać.
W tej chwili, kiedy rozmawiamy, jeszcze nie. Do tej pory trwają prace nad tą ostateczną wersją modelu i te kwestie jeszcze dopinamy, ale na początku stycznia, czyli już tak naprawdę na dniach, będziemy faktycznie mogli udostępnić Państwu finalną wersję modelu dostępnej szkoły. W tej chwili dostępny dla wszystkich jest jeszcze ten testowy model dostępnej szkoły na stronie www.dostępnaszkoła.info. Można się z nim jak najbardziej zapoznawać. Są tam też materiały pomocnicze, zapisy webinariów, jest też zapis naszej konferencji upowszechniającej, która się odbyła w Warszawie, więc tam można też zobaczyć na żywo osoby, które brały udział w testowaniu tego modelu, bo na konferencji też wypowiadali się dyrektorzy czy nauczyciele i specjaliści, którzy w tych szkołach są zatrudnieni, którzy brali udział w testowaniu modelu. Natomiast na tej samej stronie na początku stycznia czy końcem grudnia pojawi się ten ostateczny model dostępnej szkoły.
To w takim razie, skoro projekt nam się już kończy, to pytanie jest takie. Czy w jakiś sposób planujecie, czy przewidujecie jakiekolwiek wsparcie dla tych szkół, które będą chciały wdrożyć ten model po zakończeniu trwania projektu? Czy będzie można się tylko zapoznać z dokumentami na stronie, natomiast no już żadne audyty, żadne wsparcie nie będzie realizowane? Jak to będzie wyglądało dla tych wszystkich, którzy, no cóż, nie załapali się teraz, ale no może chcieliby jednak wdrożyć dostępność u siebie?
Mam nadzieję, że będą chcieli, bo taki jest też cel modelu, bo poza tym, że prawie 200 placówek podniosło swoją dostępność w ramach naszego projektu i tego drugiego projektu partnerskiego, to de facto celem projektu było właśnie stworzenie takiego standardu dostępnej szkoły po to, żeby on mógł po już rzeczywistości projektowej funkcjonować i żeby można było z niego korzystać. I owszem, sprawa jest nieco trudniejsza dla tych szkół czy organów, które będą chciały go wdrażać później, ponieważ te szkoły, które uczestniczyły w fazie testowania, chociaż no, można powiedzieć, że były troszkę królikami doświadczalnymi, ale wolę określenie, że były też współtwórcami tej ostatecznej wersji modelu. Myślę, że to bardzo trzeba podkreślać, że wszystkie te szkoły, wszyscy pracownicy, którzy testowali model, bardzo mocno się przyczynili do tego, w jaki sposób on w tej ostatecznej wersji wygląda, ale mieli rzeczywiście wsparcie ekspertów, tak? Bo po pierwsze były audyty dostępności, po drugie cały czas w każdym dniu testowania modelu przy każdej inwestycji mieli możliwość uzyskiwania wsparcia merytorycznego w ramach właśnie takiej instytucji wsparcia grantobiorców, czyli mogli liczyć na opiniowanie projektów budowlanych. Mogli liczyć na nasze wsparcie na miejscu już w trakcie trwania inwestycji, czy też weryfikację efektów wdrożenia poszczególnych standardów. Mogli liczyć na opiniowanie różnego typu procedur, które były wdrażane, tak? Czy dokumentów, które były wytwarzane w trakcie testowania. Natomiast te szkoły, czy te organy prowadzące, które będą chciały teraz korzystać z modelu dostępnej szkoły, no będą go musiały wdrażać rzeczywiście w nieco innej rzeczywistości, chociaż już wiemy teraz, że będzie także możliwość wdrażania modelu dostępnej szkoły w ramach środków już kolejnej perspektywy finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego. Stąd też będzie możliwość i pozyskiwania środków na to, aby wdrażać te standardy dostępności w oparciu o model dostępnej szkoły. I zapewne również zapewnienia sobie jakiegoś wsparcia specjalistów, tak, typu przeprowadzenia audytów po to, żeby wiedzieć, które standardy i w jaki sposób wdrażać i też w jaki sposób się wspierać w tym wdrażaniu dostępności. Ale myślę, że to jest temat na kolejną audycję.
Zdecydowanie tak. A zatem cóż, pozostaje wszystkich zainteresowanych zaprosić do zapoznania się z modelem dostępnej szkoły, jak na razie tym testowym, a już niedługo, już za kilkanaście dni będzie dostępny ten finalny model. Powiedz mi, duże różnice będą w tych dwóch dokumentach?
O, myślę, że różnice kluczowe. Dlaczego? Dlatego, że pierwszy model dostępnej szkoły zakładał trzy poziomy dojrzałości, jak już wspomniałam. Tak? Czyli wychodziliśmy z założenia, że każda ze szkół, która zaczyna testować model dostępnej szkoły, wybiera sobie jakiś poziom dojrzałości. Poziom podstawowy to był taki poziom, na którym szkoła, jak wdroży standardy, będzie miała możliwość przyjęcia, znaczy możliwość przyjęcia, będzie miała warunki do tego, żeby przyjąć wszystkie dzieci niezależnie od ich szczególnych potrzeb i niezależnie od wsparcia, jakiego wymagają, ale może to się wiązać z pewnymi zmianami organizacyjnymi w jej funkcjonowaniu, tak? Czyli w jakimś stopniu, na przykład w kontekście dostępności architektonicznej, będzie dostępna z wykorzystaniem różnego typu zmian organizacyjnych, tak? Czyli na przykład będzie miała zapewniony stały dostęp do jednej kondygnacji, do kolejnych do kondygnacji będzie to dostęp w formie racjonalnych usprawnień i przez to będzie musiała wdrożyć rozwiązania organizacyjne, czyli na przykład lekcje danej klasy organizować na tych kondygnacjach, do których zapewniony jest trwały dostęp dla zapewnienia uczniowi chociażby poruszającemu się na wózku wygody i bezpieczeństwa. Na poziomie średnio zaawansowanym już szkoła musi zapewniać dostępność dla wszystkich uczniów bez konieczności wprowadzania tych zmian organizacyjnych. Natomiast na poziomie zaawansowanym miały być takie szkoły, które po pierwsze oczywiście realizowałyby standardy z poziomu podstawowego, z poziomu średniego. Na poziomie średnim też pojawiły się kwestie na przykład związane z zatrudnieniem personelu, który ma szczególne potrzeby, czego na podstawowym poziomie dostępności nie było, ale ta szkoła na tym poziomie zaawansowanym miała też prowadzić różnego typu działania innowacyjne. Tak, czyli nie tylko to, co do czego zobowiązuje szkołę polskie prawo, między innymi prawo oświatowe, ale także różnego typu innowacje, jak na przykład wprowadzenie asystenta ucznia z niepełnosprawnością, który w polskim systemie prawa oświatowego nie funkcjonuje, a były takie projekty, które wdrażały tego typu wsparcie. Natomiast w tej wersji ostatecznej modelu dostępnej szkoły mamy już tylko jeden poziom dostępności, który tak naprawdę łączy części standardów z tego pierwotnego poziomu podstawowego, średniego i zaawansowanego. To jest ta pierwsza podstawowa różnica. Druga podstawowa różnica jest taka, że w tej ostatecznej wersji modelu dostępnej szkoły dostrzegliśmy perspektywę placówek istniejących. Bardziej niż było to przy okazji modelu testowego, ponieważ w ramach tej fazy testowania okazało się, że polskie placówki, szkoły podstawowe są w bardzo dużym niedostatku, jeżeli chodzi o dostępność, nawet większym niż sobie to tak naprawdę wyobrażaliśmy na początku, niż wyobrażało sobie to ministerstwo. Stąd też konieczne było w tej ostatecznej wersji modelu też uwzględnienie tego dochodzenia dostępności placówek istniejących, bo czym innym jest zbudowanie od podstaw nowego budynku, który jest projektowany uniwersalnie i w którym bariery nie będą musiały być niwelowane, bo od samego początku będzie się prowadziło czy projektowało budynek w taki sposób, żeby one nie powstawały, a czym innym jest dostosowanie budynku szkolnego, który był budowlany w latach 80., 70., a już nie daj Boże, jest budynkiem zabytkowym z kilku wieków wstecz, a takie też się zdarzają, nad którym jeszcze pieczę dodatkowo sprawuje konserwator zabytków. I co więcej, te budynki budowane x lat temu były jeszcze dodatkowo w trakcie modernizowane, rozbudowywane, nawet przysłowiowe tysiąclatki, których w Polsce jest ponad 1000 i które teoretycznie budowane były na podstawie 2 czy 3 projektów i powinny wyglądać tak samo, w tej chwili bardzo mocno się od siebie różnią. I tutaj wdrażanie tych standardów dostępności jest faktycznie dużym wyzwaniem, choć nie jest to niemożliwe. I właśnie tego typu trudności musiał uwzględnić ten ostateczny model dostępnej szkoły i mam nadzieję, że nam się to udało.
Z pewnością tak, a o modelu będziemy już rozmawiać w kolejnych naszych audycjach. Omówimy go bardzo szczegółowo, zatem zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym tematem. No i cóż, na koniec może jeszcze przypomnijmy raz, chociaż już podałaś kilkukrotnie dziś adres strony internetowej, gdzie wszelkie informacje można znaleźć.
Wszelkie informacje na temat modelu dostępnej szkoły i materiały pomocnicze można znaleźć na stronie dostępnaszkoła.info.
A zatem zapraszamy bardzo serdecznie do odwiedzenia tej strony, a na dziś to tyle. Joanna Piwowońska o modelu dostępnej szkoły opowiadała, o projekcie Dostępna Szkoła. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
No i cóż, my spotykamy się już niedługo.
Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.